23 stycznia papież Franciszek mianował księdza Ferdynanda Ocarisa prałatem Opus Dei, a kilka dni później, w piątek 27 stycznia, odbył się ingres w kościele prałackim Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Rzymie. Ksiądz Ferdynand Ocaris zastąpił zmarłego 12 grudnia w Rzymie biskupa Javiera Echevarrie, który sprawował tę funkcję przez 22 lata. Kim jest nowy prałat Opus Dei i co organizacja, co to dzieło robi w Szczecinie? O tym porozmawiam z księdzem Piotrem Prieto, duszpasterzem prałatury Opus Dei w Szczecinie, i panem Maciejem Sławińskim, dyrektorem Akademika Reis w Szczecinie. Zapraszam. Zanim jednak o tym, co Opus Dei robi w Szczecinie, 12 grudnia w Rzymie zmarł biskup Javier Echevarria, dotychczasowy prałat Opus Dei, a 23 stycznia papież Franciszek mianował księdza Ferdynanda Ocarisa prałatem Opus Dei. Na początku takie pytanie do księdza Piotra. Jak wyglądają w ogóle wybory w Opus Dei? Czy to jest coś na wzór konklawe, czy to za dużo powiedziane?
Wyglądają według prawa prałatury. Jest wierni Opus Dei z całego świata, którzy mają tę funkcję, żeby wybierać. I jest około 150 osób z całego świata. I oczywiście na stronie www.opusdei są filmy, widać je z różnych krajów i potem oczywiście, że jest propozycja. Najpierw jest propozycja ze strony kobiet, bo w Opus Dei formacja dla kobiet i formacja dla mężczyzn jest równoległe i najpierw kobiety wybierają i przedstawiają, a potem ta grupa elektorów mężczyzn wtedy wybierają, głosują i wybierają według tego, co obecny prałat Ferdynand Ocaris na pytanie, dlaczego on mówi, że oczywiście, że nie wie, że każdy głosuje z wolnością, może z tego powodu, że był 22 lata obok prałata Javiera Echevarria.
Czy te głosy kobiet i mężczyzn tam w miarę się pokrywają, czy zwykle ten wybór kobiet później jest zmieniany przez mężczyzn?
Ja nie wiem, wydaje mi się, że jest, musi być bardzo podobny, bo w tym przypadku wszyscy widzieli, że akurat ksiądz prałat Ferdynand tyle lat był obok prałata Javiera, który tyle lat był obok założyciela Opus Dei. I bo ja myślę, że było w tym przypadku naturalnie, no, że wybrali tego samego człowieka. No.
Czy jest kadencyjność w prałaturze?
Nie. Prałat Opus Dei jest oczywiście do śmierci, aż do śmierci. Natomiast według prawa prałatury już to się nie stało. Jeśli on w pewnym momencie już decyduje i zdrowie już nie pozwala, ma wikariusza, powiedzmy, generalnego, który ma wszystkie funkcje. Jak było teraz, on akurat, prałat Ferdynand Ocaris, miał tę funkcję. De facto w ostatnich latach prałat Opus Dei oczywiście był, podróżował, przyjmował ludzi, pisał te listy duszpasterskie, ale już urządzenie na co dzień, to ta funkcja już miał prałat Ferdynand Ocaris.
A ten wybór zawsze dokonuje się spośród osób z Opus Dei, czy może być to kapłan zupełnie spoza tego?
Nie, grona? Według prawa pewnie jest kapłan z Opus Dei, który ma przynajmniej 9 lat kapłaństwa, nie wiem, czy ponad 40 lat, I tylko to, prawie 9 lat był kapłanem i 40 lat przynajmniej.
Powiedział ksiądz, że nowy prałat bardzo długo współpracował ze zmarłym biskupem Javierem Echevarrią, ale z kolei to też ważny moment dla Opus Dei, co zaznaczył papież, gdyż po raz pierwszy będzie Opus Dei prowadzone przez osobę, która nie współpracowała ściśle z założycielem, świętym José Marią Escrivą. Czy to
tak
może
jest
mieć wpływ na losy Opus Dei?
Tak jest. I to jest podkreślane i wszyscy o tym mówią i wszyscy wiedzieliśmy o tym, no, że zaczyna się nowy etap Opus Dei przez to, że prałat Opus Dei już nie współpracował, wiadomo, z założycielem Opus Dei. Dlatego jest takie wyzwanie dla wszystkich i zachęcał oczywiście do modlitwy, do jedności. Na teraz czujemy, że jest tam wielka jedność co do ducha Opus Dei. I oczywiście to jest historia, w każdej instytucji jest historią i historia my robimy, no, że musimy być wierni albo niewierni. No, i wydaje mi się, że w tym przypadku jest taka reakcja, no, żeby oczywiście co do ducha Opus Dei jak najbardziej, no, być zjednoczeni.
Pan Maciej Sławiński, Ośrodek Akademicki Rejs w Szczecinie. Jak pan przyjął wybór nowego prałata?
Z dużą radością, z takim poczuciem, że wreszcie rodzina jest w komplecie i z nadzieją, że wkrótce się będę mógł spotkać z nowym prałatem, bo tradycyjnie grupa studentów co roku uczestniczy w takim spotkaniu studenckim w Rzymie w Wielkim Tygodniu, więc wiem, że wiele osób z Polski, wielu studentów, wielu ludzi zaangażowanych w pracę ze studentami liczy na ten wyjazd jako okazję spotkania bezpośredniego już z nowym prałatem tam w Rzymie.
Nowy prałat to teolog pracujący wiele lat w kongregacji doktryny wiary i przez 20 lat pracował obok kardynała Ratzingera. Czy to może mieć też wpływ na to, jak pokieruje Opus Dei?
Myślę, że tak. Założyciel Opus Dei mawiał, że świętość bez doktryny nie jest świętością w Opus Dei, chociaż mówił też, że chciałby, żeby jego duchowe dzieci miały pobożność wiejskich kobiet modlących się na różańcu przed figurą. Dlatego myślę, że nas wszystkich bardzo cieszy i daje nam takie poczucie pewnego bezpieczeństwa, równowagi, że właśnie nowy ojciec ma za sobą taką kartę współpracy w kongregacji doktrynalnej.
Założyciel Opus Dei również mówił o tym, że samo dzieło jest wielką katechezą i dobrze jest robić to, co się robi dobrze po prostu i być przyjacielem Pana Boga. I to najlepszy, najprostszy sposób, aby trafić do nieba. Czy tak na co dzień wygląda działalność Opus Dei w Szczecinie?
No, to już nie mnie to oceniać. Ja mogę powiedzieć, że znam wielu przyjaciół ośrodka, wielu studentów, wielu licealistów, którzy autentycznie szukają Pana Boga w swoich codziennych zajęciach i czasami mam wrażenie, że naprawdę Go znajdują. Jest wiele osób, które bardziej przykłada się do pracy właśnie z tej nadprzyrodzonej motywacji i myślę, że kontakt z rejsem, no na pewno im w tym nie przeszkodził, a myślę, że wielu z nich uzyskało tu pomoc. Jak dostrzec Boga w tych obowiązkach codzienności?
Mówimy tutaj o ośrodku akademickim REIST. Jest również ośrodek Bursztyn dla kobiet. No ale powiedzmy w ogóle, czym jest Opus Dei w ogóle? Co to jest za dzieło? Bo jest to jedyna prałatura personalna w Kościele katolickim jak do tej pory.
No jest to instytucja, którą Pan Bóg powołał na początku XX wieku, żeby przypomnieć chrześcijanom o tym, że każdy, nie tylko biskup, nie tylko proboszcz, nie tylko przeor, ale również kierowca autobusu, murarz, adwokat czy księgowy mają powołanie do świętości. I każdy z nich może stać się świadkiem Pana Jezusa, świadkiem Ewangelii, świadkiem miłości Boga do człowieka w swoim środowisku zawodowym, towarzyskim, sąsiedzkim. Taka byłaby najprostsza definicja Opus Dei.
Każdy ma powołanie do świętości, czy nie to gdzieś w którymś momencie dziejów Opus Dei stanęło pomiędzy członkami Opus Dei a zakonem jezuitów?
Księże? No to już jest historią. To mamy po polsku już biografię założyciela Opus Dei, czy tomowej. Oczywiście tam nawet są już imiona, jakby ta sytuacja była, że takie nieporozumienie. Ale wydaje mi się, że powiedzieć zakon jezuitów Opus Dei to za daleko, no. To, że w pewnym momencie grupa w Hiszpanii, wiadomo, jezuitów nie rozumiało i było różne ataki, różne nawet prześladowanie. To wszystko jest tam opisane, nawet to doszło do ciszy jako donoszenie do papieża i to wszystko jest historią. Wydaje mi się, że ci, którzy znamy no, historię Kościoła, wiemy, że takie rzeczy się dzieją. Może dla dobra, no, żeby potem pracować naprawdę dla Boga i nie na pokaz, no to na pewno nam pomogą. Między innymi założyciel Opus Dei, którego poznałem i miałem takie szczęście być z nim 2 miesiące, dużo podkreślał, że to pomaga nam, żeby zawsze łączyć no, ten dobry ekumenizm. No. Nigdy o nikim nie mówi źle, ci, którzy robią dla Boga, popieramy, modlimy się i wiadomo, że to zostało. Może kosztowało dużo, ale to zostało w Opus Dei.
Nieprzypadkowo pytam tutaj o jezuitów, jako że papież, obecny papież również jest jezuitą i jeśli chodzi o ekumenizm, o którym wspomniał ksiądz, powiedział, nie możemy być osobami, które szukają konfrontacji, która prowadzi donikąd i może być przyczyną uchybień w miłości. Jest możliwe mieć przyjaciół, mieć różne poglądy. Most przyjaźni może prowadzić do wspólnoty idei. Czy też w kontekście tego, że wybór nowego prałata nastąpił na zakończenie tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, czy to też ma jakieś znaczenie w kontekście Opus Dei i dialogu międzywyznaniowego?
No, to sam prałat Opus Dei się cieszył i dziękował papieżowi, no się akurat w trakcie tego tygodnia modlitwy o jedność. U nas, można powiedzieć, w naszej rodzinie, w Opus Dei to jest bardzo zakorzenione. Trzeba przypominać, no, że Opus Dei jest pierwsza instytucja w kościele, która przyjmowała jako to, co ludzie, którzy też wspierają Opus Dei duchowo, materialnie, przyjmowała ludzi, którzy nie są chrześcijanami. I to trzeba było walczyć w Watykanie, jak święty José María z humorem powiedział, bo oni nie rozumieli tego. Jak można, żeby ludzie, którzy są nawet nie chrześcijanami, współpracują po prostu w działalnościach katolickich, Opus Dei. I tak było i dzięki Bogu się cieszymy. Dlatego to dla nas jest takie doświadczenie już od zawsze, można powiedzieć, Opus Dei. No.
Było o papieżu Franciszku, teraz z powrotem z Watykanu przenieśmy się na Mickiewicza 51 w Szczecinie, ośrodek akademicki Rejs i ponownie pytanie do pana Macieja. Czym zajmuje się ośrodek akademicki, ilu w tej chwili przebywa tam studentów?
W tej chwili mieszka tam 12 studentów. Z jednej strony posługujemy się nazwą ośrodek akademicki, ale tak naprawdę trzeba by było zacząć od tego, że to jest po prostu akademik. Akademik, który tworzy rodzinną atmosferę, który no, na tyle, na ile można wymagać, to wymaga pewnego koleżeństwa, sprzyja bardzo tworzeniu się relacji przyjaźni pomiędzy studentami, którzy wywodzą się z różnych uczelni. Mamy w tej chwili młodzież z Politechniki, czyli jak to się teraz mówi, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Mamy studentów nauk ścisłych, mamy studentów ekonomii i medycyny. I rzeczywiście udaje się w Rejsie tworzyć taką atmosferę, w której ci ludzie się do siebie zbliżają, zaprzyjaźniają się ze sobą i mi osobiście bardzo dużo radości daje obserwować, jak te przyjaźnie dojrzewają i rozwijają się. Więc jedna rzecz to jest akademik. Potem mówimy o ośrodek akademicki, dlatego że działamy nie tylko dla młodzieży, która mieszka w akademiku, ale również dla studentów i licealistów, którzy przychodzą do Rejsu na różne zajęcia. Jutro mamy na przykład turniej debat oksfordzkich.
No właśnie, parę zdań o kursie prowadzenia debat oksfordzkich, bo to też czegoś ma nauczyć młodzież.
Tak, no wiemy doskonale, że współczesne kształcenie cechuje bardzo daleko posunięta specjalizacja. I takie miejsce jak ośrodek akademicki Rejs pomagają młodym ludziom trochę się uwszechstronnić, rozwinąć zdolność komunikacji z innymi, która jest potrzebna nie tylko adwokatowi czy radcy prawnemu, ale również informatykowi czy inżynierowi budownictwa. Nabrać pewnej ogólnej wiedzy o świecie, stąd zapraszamy, staramy się co tydzień zorganizować jakieś spotkanie z wybitnym znawcą jakiejś dziedziny, dziennikarzem, profesorem, podróżnikiem albo działaczem społecznym. To wszystko dlatego, żeby z takiego właśnie, można powiedzieć, uszczegółowienia akademickiego wyjść i osiągnąć trochę szerszy ogląd tego, co się dzieje na świecie, tego, o czym myślą inni.
Czy to jest właśnie ten program GREAT? Trzyletni już?
Tak, to się nazywa program The Great i polega na cotygodniowych spotkaniach. One są otwarte dla licealistów i dla studentów. Spotykamy się w czwartek wieczór w salonie Rejsu.
Powiedział pan również o tych spotkaniach dla uczniów szkół średnich. A jak oni do was trafiają? Czy to jest jakąś metodą poprzez Facebooka, czy osoby zaprzyjaźnione już ze studentami? W jaki sposób docieracie do uczniów szkół średnich?
Chociaż można powiedzieć, że w Opus Dei najdłuższą tradycję jako pewna forma pracy z młodzieżą ma akademik, no to równie, choć trochę krótsza, ale równie bogata jest historia pracy właśnie z gimnazjalistami i licealistami. Od 20 lat działa przy Rejsie też klub uczniowski. Tam się odbywają zajęcia z modelarstwa, zajęcia z rzemiosła artystycznego, zajęcia z chemii, więc można powiedzieć, że my nie musimy próbować docierać do tych chłopców, bo oni razem z nami dorastają i jest wielu chłopaków, których poznaliśmy tuż po pierwszej komunii, a dzisiaj przygotowują się do matury albo piszą do nas kartki ze studiów gdzieś w innych miastach.
Czy też zdarza się, że poznajecie ich podczas pierwszej komunii, a później jeszcze mieszkają u was w akademiku?
No, to może jest już trochę przenośnia literacka, ale na pewno jest bardzo wielu chłopców, których znamy niemal od dzieciństwa. A oni przyprowadzają swoich znajomych, kolegów, czasami rodzice polecają zaprzyjaźnionym rodzinom Rejs. Wszystkie warianty się już chyba zdarzyły.
Powiedział pan o tym akademiku, ale to nie jest wszystko, co składa się na bazę ośrodka.
Takim podstawowym naszym kierunkiem jest właśnie praca z licealistami i z gimnazjalistami oraz akademik. W wakacje z młodzieżą, którą pracujemy w ciągu roku, staramy się zorganizować zawsze jakiś wyjazd wolontariacki. Przez lata były to wyjazdy do Lwowa. Ze zrozumiałych względów w tej chwili to nie jest możliwe, dlatego jeździmy do Wilna i tam odbywają się zajęcia z dziećmi upośledzonymi. Zawsze jest jakaś forma pracy porządkowej. Chodzi po prostu o to, żeby młodzi ludzie zetknęli się z cierpieniem, zetknęli się z ludźmi w potrzebie i uczyli się dzielić dobrem, które mają.
Księże, o, tak?
No, potem ważna praca oczywiście jest ta dla dorosłych panów. Większość oczywiście mają żony, dzieci i co miesiąc są różne spotkania formacyjne, wieczór skupienia, czy też powiedzmy spotkanie pogadanki. Na przykład dzisiaj mamy takie dyskusyjne pogadanka na temat, czy małżeństwo jest dla wszystkich i też sprawa, dlaczego Kościół narzuca swój światopogląd na temat małżeństwa, czy małżeństwo homoseksualistyczne jest dopuszczalne, czy nie i dlaczego. I takie dyskusje. I dlatego to jest bardzo, bardzo ważna nasza działalność, bo sporo ludzi od tylu lat, no, to w tym przypadku się nie zdarza, no, że są osoby, które już zaczynają już, no, być, no, prawie dziadkami i zaczynali jako maturzysty chodzić do żłobka miejskiego Rejs, no.
Początki Opus Dei w Polsce, to można powiedzieć, geneza gdzieś tam jest w Szczecinie.
I tak jest. I to jest bardzo też ciekawa sprawa, że akurat obecny prałat Opus Dei, prałat Fernando Ocaris, był pierwszy, który był wysłany w 1987 roku do Szczecina. I był w Szczecinie, był też poznał region, Bolinie był. I był wyszany, mieszkał parę dni seminarium, bo to ksiądz arcybiskup świętej pamięci Majdański zaprosił Opus Dei do Polski. I dlatego miał takie zadanie, żeby pierwszą podróż tutaj i widzieć, jak to wygląda, żeby potem dopiero, kiedy już w 1989 roku przyjechali pierwsi akurat też do Szczecina. Ksiądz Stefan Mosoro, między innymi, który jest wikariuszem prałatury Opus Dei w Polsce teraz.
Czyli możemy spodziewać się niedługo wizyty nowego prałata w Szczecinie?
Mam nadzieję. Tylko, że teraz Opus Dei jest na całe świecie i będzie miał dużo pracy.
Posiłkując się tutaj liczbami, Opus Dei w Polsce, ponad 600 wiernych prałatury, kobiet i mężczyzn, kilka tysięcy współpracowniczek i współpracowników i kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają lub miały styczność z formacją Opus Dei w Polsce. Panie Macieju, pan od kilku lat jest w Szczecinie, przybył tutaj ze stolicy. Parę lat temu, ponad cztery lata temu w audycji gościliśmy tutaj przedstawicieli Opus Dei, rozmawialiśmy szeroko na temat całej struktury, numerariuszy, supernumerariuszy, więc nie będziemy już tego powtarzać, odsyłam państwa na naszą stronę internetową. Ale wtedy zadałem takie pytanie i teraz też zadam, czy coś przez te lata zmieniło się i czy wciąż jesteście postrzegani jako jakaś katolicka mafia na przykład.
No to jak, o to jak jesteśmy postrzegani, to trzeba by zapytać tych, którzy postrzegają.
Ale czy spotkał się pan z takimi komentarzami?
Nie, nie spotkałem się. Muszę powiedzieć, że takich, można powiedzieć, jakichś zaskoczeń, zdziwień, nieporozumień jest w ogóle mało, a jeszcze bardziej coraz mniej. Może rzeczywiście we wcześniejszych latach, może wtedy, kiedy ja nie znałem jeszcze Opus Dei, to zdarzało się częściej. Tego nie wiem w tej chwili. Natomiast też co mogę powiedzieć, że się bardzo rozwinęła strona Opus Dei. Kiedy ja byłem studentem, myślę, że dostęp do takich elementarnych informacji jak liczba wiernych, kto gdzie mieszka, kto jaką funkcję pełni, była znacznie trudniejsza. Teraz w dobie internetu to jest kwestia dwóch kliknięć, więc myślę, że to jest okoliczność, która zmienia tę atmosferę. Takie dane, które nieraz ludzi bardzo emocjonują, są w tej chwili dostępne bardzo łatwo.
I być może kiedyś ta aura tajemniczości wynikająca z braku tych danych powodowała, że niewiedza powodowała, że ludzie tak, a nie inaczej czasem komentowali wasze dzieło.
No trzeba powiedzieć, że jest bardzo trudno założyć stronę internetową w epoce, w której jeszcze nie ma internetu, także tutaj można powiedzieć, że technika trochę stała się sojusznikiem Opus Dei.
Pan jest w Akademiku Rejs, ale jakby pan mógł powiedzieć też kilka zdań, bo ośrodek akademicki Rejs to nie jedyny ośrodek w Szczecinie. Jest również ośrodek dla dziewcząt, jest również szkoła, przedszkole.
Tak, no to są instytucje, które powstały z inspiracji założyciela Opus Dei, natomiast jednak zachowują instytucjonalną odrębność. Ja oczywiście kibicuję bardzo rodzicom, którzy tworzą tę szkołę. Wiem przez to, że znam tych ludzi osobiście i wiele z nimi rozmawiam, że jest to czasem bardzo trudne, ale też błogosławiony jest to trud i przynosi z czasem zdumiewające owoce. Natomiast ja jestem bardziej sympatykiem tych inicjatyw niż ich, można powiedzieć, wykonawcą. Dlatego trudno mi prowadzić taką konkretną rozmowę na te tematy.
Mówimy o szkole Navigator, jest też przedszkole Fale, ale jest też właśnie ośrodek Bursztyn dla kobiet. Czy są jakieś spotkania właśnie osób z Bursztynu i z chociażby Rejsu?
Nie, ponieważ tak jak powiedział ksiądz Piotr, te działania wychowawcze i formacyjne, które podejmują ludzie z Opus Dei, one idą równolegle. Nie ma takiego bieżącego kontaktu między tym, co się dzieje w ośrodkach żeńskich i ośrodkach męskich. Ja rozmawiałem z różnymi znajomymi, którzy w innych warunkach, w innych sytuacjach, w innych instytucjach, można powiedzieć, angażują się w formację chrześcijańską i muszę powiedzieć, że zetknąłem się z pewnego rodzaju zazdrością. To znaczy ludzie, którzy trochę dotknęli tej kwestii wychowania chrześcijańskiego, łatwo rozumieją, że taka równoległość dobrze wykorzystana stanowi ogromny atut, stanowi ogromne ułatwienie i rzeczywiście tak chyba jest. Choć jak wiemy, jest to w tej chwili raczej rozwiązanie, które stosuje się w mniejszości, jeżeli byśmy wzięli Kościół jako całość z całym jego bogactwem różnych instytucji.
Księże, tutaj słyszymy, jeśli chodzi o przedszkole, szkołę, tworzą je, organizują świeccy. Jaka jest rola kapłana w tym wszystkim? Czy to jest taki kierownik duchowy, czy jeszcze jakąś rolę spełnia ksiądz?
No, kiedy te szkoły, te różne inicjatywy, które powstają, proszą o formację, i wtedy kapłan jest, oczywiście jest już pasterzem, kapłanem, no i dlatego pomaga, żeby na temat przygotowania do pierwszej komunii, formacje moralne dla nauczycieli, to jest oczywiście odprawić mszę, spowiadać, no to jest w tych szkołach religia prowadzi od siebie osoba świecka, która na ogół jest nauczycielem innego przedmiotu, no, że pokaże, że wiara to nie sprawa katechetka albo księdza, no. Ale ksiądz ma dużo do robienia przez to, że rozmawia z uczniami, z nauczycielami, z rodzicami i to jest bardzo, bardzo dobra praca, która ja bardzo lubię. I uważam, że bardzo, bardzo ważna praca.
Panie Macieju, a co pana zafascynowało w Opus Dei, że zdecydował się pan na taką drogę duchowego rozwoju?
No to nie są decyzje, które się podejmuje tak, jak się wybiera samochód w salonie, prawda? Zawsze za takim wyborem stoi pewna tajemnica, ale ja jako student, już kończąc studia, w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest miejsce, w którym widzi mnie Pan Bóg. Odbierałem to tak jasno, że przynajmniej tak jak pamiętam to dzisiaj, bo to już minęło trochę lat, no była to też trochę kwestia wewnętrznej uczciwości. To znaczy nie mogłem sobie samemu powiedzieć, że nie widzę, jaki jest plan Pana Boga i chciałem go zrealizować. I tak mniej więcej w skrócie wyglądałaby historia tej decyzji.
To powróćmy teraz do Watykanu, znów o Opus Dei. Generalnie zapytam, jakie wyzwania ksiądz widzi przed Opus Dei? Czy również w kontekście adhortacji papieża Moris Laetitia, czy tutaj, jakie jest tutaj w ogóle stanowisko Opus Dei? Bo wiadomo, że sporo kontrowersji wokół tego dokumentu narosło, chociażby w związku z listem czterech kardynałów i tych spornych kwestii dotyczących komunii dla osób rozwiedzionych. Jak patrzy na to nowy prałat?
Wydaje mi się, że no, nowy prałat już od początku dał, jakie są cele teraz, akurat je będą cele formacyjne na te 8 lat, no, ale akurat mówił, że to, co papież mówi, najpierw naprawdę młodzież, potem rodzina, małżeństwo, a potem już ta pomoc ubogim. I to, bo, to jest to papież podkreśla, no. Jeżeli chodzi o Amoris Laetitia, w Opus Dei mamy naprawdę bardzo, bardzo zakorzenioną tam miłość do papieża i oczywiście, żeby, wydaje mi się, że wiele nie porozumiem, powstaje z tego, że nie czytamy, wiadomo, uważnie do końca. Jestem zawsze zdziwiony, prowadząc sporo wykładu na ten temat. No, papież cały czas powtarza, że on nie zmienia nic. Konkretnie cały czas cytuje numer 84 Familiaris Consortio papieża Jana Pawła II, które te sprawy były studiowane do końca. Jeśli tam padają jakieś zdanie i ponadto ten list jest już pasterski, nie jest doktrynalny, nie można, ani papież się tego zmienić, ani on powtarza, dlatego zaczyna mówić, że papież zmienia to, uważam, że jest za daleko posunięty, no. To, że tam w tym liście duszpasterskim, który jest tyle bogactwa o małżeństwie, o miłości, o wychowaniu dzieci, o jak traktować te osoby, które mają delikatną sytuację rodziną, w rodzinie, to wszystko jest, jeśli padają pewne parę zdań, które można tam, no wiadomo, że już jest intencja tego, który odczyta, który szuka nie wiadomo czego, no.
Bractwo kapłańskie świętego Piusa X, bliskie jest już porozumienia między Stolicą Apostolską, powiedział portalowi Vatican Insider arcybiskup Guido Pozzo. Sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei zaznaczył, że pracuje ona obecnie nad szczegółami formy prawnej przygarnięcia tej grupy tradycjonalistów. Byłaby to druga prałatura personalna w Kościele katolickim, jak się ksiądz zapatruje na taką perspektywę?
Że widać, że się cieszymy, że jako ja jestem doktorem prawa kanonicznego, no, jest bardzo się cieszymy, żeby było więcej prałatur personalnych w Kościele, bo uważamy, no, że jest to taka struktura, która bardzo się przydaje akurat w tych czasach, żeby prowadzić pracę duszpasterską, bo jest taka, powiedzmy, elastyczna figura prawna, która ma różne konfiguracje i dlatego bardzo się cieszę, wszystko jedno, że teraz może być to na nefewistu, że jakieś duszpasterstwo dla Cyganów czy dla Polaków w Afryce, wszystko jedno, no bo ta struktura jest bardzo otwarta, bardzo elastyczna.
Mówi ksiądz o tych duszpasterstwach dla Cyganów, dla Polaków w Afryce. W sierpniu 2016 roku pojawił się taki artykuł Rekonstrukcja Franciszka Tomasza Terlikowskiego i tam między innymi czytamy: już teraz można jednak powiedzieć, że przynajmniej tak to postrzega papież Franciszek, będzie to kościół wielonurtowy, bardzo różnorodny, zdecentralizowany nie tylko w wymiarze geograficznym, lecz także pobożnościowo-liturgicznym. I tak obok siebie będą funkcjonować wspólnoty tradycjonalistyczne, charyzmatyczne, neokatechumenalne i anglokatolickie. Wiele z nich będzie należało do rozmaitego typu prałatur personalnych, które być może z czasem staną się istotnym elementem krajobrazu Kościoła. Tak widzi pan, panie Macieju, przyszłość Kościoła za kilkadziesiąt lat?
No ja nie zajmuję się zawodowo teologią, więc proszę tę poprawkę zawsze brać. Natomiast kiedy słucham tego, co pan mówi, to przychodzi mi do głowy fragment z takiego bardzo wczesnego wykładu, jaki założyciel Opus Dei dawał swoim pierwszym duchowym synom. to zostało spisane, no można powiedzieć, że przechowujemy to w pamięci. W tej chwili, z tego co wiem, jest przygotowana w ogóle edycja tych takich stemogramowanych jego pogadanek z lat 30. I tam na bardzo, można powiedzieć, eksponowanym miejscu się znalazł fragment bardzo podobny i mnie szczególnie wzruszający, bo założyciel wtedy mówił, że Kościół jest jak ogród, w którym rosną kwiaty o najróżniejszym zapachu, najróżniejszej barwie, najróżniejszym kształcie i najróżniejszym gatunku. I teraz cała mądrość polega na tym, żeby cieszyć się tym bogactwem, no i to już dopowiadam swoimi słowami, nie iść w kierunku monokultury. No jest to uderzające, jest to dla mnie bardzo wzruszające, ja sobie bardzo mocno, można powiedzieć, do serca wziąłem to co mówił jeszcze w latach 30. założyciel Opus Dei do pierwszego pokolenia, można powiedzieć, wiernych dzieła.
Trwa kolejny rok akademicki. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do Opus Dei, chociażby poprzez ośrodek akademicki Rejs, jak was szukać?
Niech wejdzie na stronę. Ksiądz Piotr wspominał o stronie Opus Dei, www.opusdei.pl, albo niech wejdzie na stronę Rejsu. Rejs edu.pl i tam dowie się więcej na tematy, na które rozmawialiśmy.
Zapraszam na radioszczecin.pl/religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim, nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia kościelne. Zapraszam również, aby głosować na chrześcijańską listę przebojów, kolejnej notowanie już za tydzień, a nasza audycja o stałej porze w niedzielę o godzinie 7:00. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.